na pianinie i fortepianie. Na Majorkę Chopin przywiózł ukochane nuty 48 preludiów i fug, tworzących cykl Das Wolkenperierte Klavier Bacha oraz cały zestaw własnych utworów, nad którymi pracował. Pracował o ile się dało, na początku mając kłopoty z instrumentem, a potem z własnym zdrowiem. Musiał jednak komponować, gdyż wyjazd odebrał mu podstawowe źródło dochodów – lekcje. Pobrał więc zaliczki na poczet nowych dzieł. Szczęśliwy miał na to przynajmniej wystarczająco dużo czasu, bez uczniów i wieczornych wizyt, a także mnóstwo pomysłów. Pobyt na Majorce i następujące po nim tygodnie w Marsylii i zwłaszcza w Nohant stały się okresem twórczej erupcji dojrzałego geniuszu kompozytora. Pisanie preludiów, opus 28, krótkich, niekiedy bardzo krótkich, lakonicznych wręcz utworów we wszystkich 24 tonacjach, Chopin rozpoczął jeszcze w Paryżu. To zadziwiający niespełna 40-minutowy cykl, w którym każde dziełko tworzy odrębny mikrokosmos, nosząc, jak stwierdził Schumann w swej recenzji, drobnymi literami podpis Chopina. Zbiór rozciąga się od preludium C-dur o charakterze introdukcji do tragicznego wręcz w wyrazie preludium D-moll, zakończonego spadającym dramatycznie przez całą szerokość klawiatury pasażem i trzema potężnymi uderzeniami dolnego dźwięku D. Pomiędzy nimi rozpościera się wszechświat chopinowskiego geniuszu, liryki, melancholii, dramaturgii, radości. Nie ma w literaturze muzycznej zbioru będącego równie bogatym kalejdoskopem emocji. Zupełnie inaczej przedstawiają się dwa skomponowane w tym czasie skerca. Już pierwsze, H-moll, było uderzającym zderzeniem liryki z drapieżną i ponurą wirtuozerią. Drugie i trzecie idą podobnym torem. Skerco B-moll rozpoczyna się swoistym dialogiem między groźnymi pomrukami i elektryzującym, strzelistym, krótkim tematem. A w skercu cis-moll esencją jest kontrast chorałowego tematu z kaskadami wirtuozowskich pasaży. Na tym tle dwa nokturny opus 32, powstałe zresztą jeszcze przed podróżą na Majorkę, zdają się zachowawcze, sentymentalne i mocno fildowskie, choć wyraźnie odbijają od tej prostej stylistyki swoimi komplikacjami i pojawiającą się w różnych momentach dwugłosowością. Zatrzymajmy się wreszcie przy mazurkach. W tym czasie powstaje część opusu 41, w tym mazurek E-moll, zwany palmejskim, od miejsca swego narodzenia. Po powrocie do Paryża Chopin opublikuje oprócz nich także wcześniejsze, jako opus 33, w którym uwagę zwracają tak różne mazurki, jak błyskotliwy oberkowy D-dur, kończący się wyzywającym wystrzałem gamki w górę i złożony, wielowątkowy, kujawiakowo-mazurowy H-moll, jeden z najbogatszych wyrazowo utworów tego gatunku. To właśnie pod wrażeniem takiej różnorodności polskich tańców, zaklętych w fortepianowe miniatury, Schumann skreślił pamiętne słowa. Gdyby potężny, samowładny monarcha z północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroniłby tej muzyki. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach. A propos samowładnego monarchy. Jak twierdzili później przyjaciele i rodzina Chopina, muzyk zdążył do tego momentu rozliczyć się z nim ostatecznie. Jego paryskie sukcesy i sława zwróciły uwagę całej Europy, w tym także dworu w Petersburgu. Mikołaj I wyraził więc łaskawe zainteresowanie przyjęciem wielkiego muzyka na służbę nadwornego pianisty. Stanowisko to było obiektem pożądania wielu ambitnych artystów. Chopin, wychowany i wciąż obracający się wśród arystokracji, doskonale też zdawał sobie sprawę z siły królewskiego czy też cesarskiego żądania. Wszak nie odmawiał królowi obywatelowi, Ludwikowi Filipowi, gdy ten zechciał słyszeć go w Tuileries. Później odwiedził także królową Wiktorię. Ambasadorowi Rosji, roztaczającemu przed nim ponętne widoki, oczywiście z zapomnieniem wszelkich drobnych zresztą win, gdyż Chopin nie brał udziału w powstaniu, udzielił jednak jasnej odpowiedzi. Chociaż nie brałem udziału w rewolucji 1830, sercem byłem po stronie walczących. Uważam się więc za wygnańca i jest to jedyny tytuł, do jakiego mam prawo. Zapewne trudno docenić nam siłę tego potencjalnego policzka wymierzonego carowi przez muzyka. Swoją drogą nie uchronił on muzyki rosyjskiej, której świecka odmiana dopiero miała się narodzić, od długotrwającej fascynacji polonezowym rytmem. Pierwszy hymn Romanowów był polonezem autorstwa Polaka na służbie carskiej Józefa Wel Osipa Kozłowskiego, ani od skrajnie silnych wpływów chopinowskich.